Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zakończył wakacje w Dolinie Aosty i przebywa już w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Magazyn rozpoczniemy od watykańskich aktualności. Zaprezentujemy też wakacyjny numer kwartalnika Życie Duchowe. Na zakończenie odwiedzimy Kraków, gdzie od 400 lat nieprzerwanie działa szpital świętego Jana Grandego, Duma Zakonu Bonifratrów. 29 lipca wita Państwa Beata Zajączkowska. Papieskie wakacje dobiegły końca. Przed opuszczeniem Le Comte Benedykt XVI spotkał się z przedstawicielami służb porządkowych, którym podziękował za skuteczną i dyskretną służbę.
Byliście jak aniołowie, a aniołowie są niewidzialni, choć równocześnie skuteczni. Tak i wy. Dla mnie byliście niewidoczni, ale pracowaliście skutecznie, gdyż muszę powiedzieć, że żyłem tu wręcz w niebiańskim spokoju. Nie przedostawał się tu żaden niepokój, a dochodziło wiele dobrych rzeczy, materialnych i niematerialnych, tortów, serów, win. Otaczała mnie tu nieprawdopodobna cisza. Był tu ze mną jedynie śpiew ptaków, czyli muzyka Stwórcy. Niestety, mój własny anioł stróż nie przeszkodził mojemu wypadkowi. Z pewnością jednak poszedł za wskazaniem z góry. Być może Pan chciał mnie nauczyć większej cierpliwości i pokory oraz dać mi więcej czasu na modlitwę i medytację.
Papież życzył funkcjonariuszom policji, straży pożarnej, wojska, ochrony cywilnej oraz innych służb dobrych wakacji, by i oni mogli po tej pracy odpocząć. Spotkał się także z 30-osobową grupą salezjanów odbywających w tym czasie formację w Dolinie Aosty oraz z miejscowym biskupem i przedstawicielami władz. Jak można podsumować papieskie wakacje? Zapytaliśmy o to rzecznika Stolicy Apostolskiej, księdza Federico Lombardiego.
Bilans jest bardzo pozytywny. Jak wszyscy wiemy, program różnił się nieco od tego, co było zaplanowane. Nie tyle była to więc praca nad kolejnymi rozdziałami drugiej części książki o Jezusie, ile raczej czas refleksji, lektury i modlitwy. Poniekąd stało się tak w konsekwencji wypadku. Jednak jak z humorem powiedział papież, zawsze można się czegoś nauczyć i nawet ten wypadek okazał się dla Ojca Świętego duchowo owocny.
Od dziś Benedykt XVI rozpoczyna pobyt w Castel Gandolfo. W niedzielę spotka się tam z wiernymi na Anioł Pański.
Wiarę religijną winno się uważać raczej za powód do zbliżenia niż podziałów. To bowiem dzięki niej ludzie znajdują siłę do przebaczenia, co umożliwia autentyczny pokój. Zwrócił na to uwagę stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, której tematem była ochrona ludności. Arcybiskup Celestino Migliore podkreślił odpowiedzialność poszczególnych krajów i całej wspólnoty międzynarodowej za ochronę przed ludobójstwem, zbrodniami wojennymi, czystkami etnicznymi czy zbrodniami przeciw ludzkości.
Odpowiedzialność za ochronę obejmuje trzy wzajemnie się wspierające i uzupełniające elementy, zaznaczył arcybiskup Migliore. Po pierwsze, każde państwo winno chronić swych obywateli przed ludobójstwem i innymi tego typu zbrodniami. Dalej, wspólnota międzynarodowa ma pomagać państwom, by były zdolne do podjęcia tej odpowiedzialności. Wreszcie, gdy jakieś państwo jej nie podejmuje, musi interweniować wspólnota międzynarodowa. Watykański przedstawiciel w ONZ mówił o potrzebie wysuwania konsekwencji karnych wobec państw nie podejmujących w takich przypadkach właściwych działań. Podkreślił konieczność szczególnej ochrony mniejszości religijnych, rasowych czy etnicznych. Ponadto przypomniał rolę, jaką w przeciwdziałaniu wspomnianym zbrodniom mogą odegrać organizacje lokalne, w tym także religijne. Niestety zbyt często wspólnota międzynarodowa podejmuje interwencję wojskową, podczas gdy bardziej skuteczne byłoby podjęte na czas działanie bez użycia siły poprzez mediację i dialog.
Arcybiskup Migliore wskazał też na odpowiedzialność zwierzchników religijnych. Mają oni czuwać, by religia nigdy nie była wykorzystywana do szerzenia przemocy.
Jeśli chcesz rozwijać pokój, strzeż dzieła stworzenia. Tak brzmi temat papieskiego orędzia na Światowy Dzień Pokoju. Obchodzony on będzie 1 stycznia przyszłego roku. Ten ekologiczny temat ma, jak czytamy w wyjaśnieniu papieskiej Rady Justitia et Pax, uświadomić ścisły związek zachodzący w naszym zglobalizowanym i ściśle powiązanym świecie między ochroną dzieła stworzenia a troską o dobro, którym jest pokój. Ten związek coraz częściej jest bowiem kwestionowany przez wiele problemów związanych m.in. z korzystaniem z zasobów naturalnych, zmianami klimatycznymi, stosowaniem i wykorzystywaniem biotechnologii czy przyrostem demograficznym.
Papieska Rada podkreśla, że jeśli ludzkość nie stawi czoła tym wyzwaniom w poczuciu sprawiedliwości, równości społecznej oraz międzynarodowej solidarności, istnieje zagrożenie, że będzie siała przemoc między narodami oraz obecnymi i przyszłymi pokoleniami. Nawiązując do encykliki Caritas in Veritate, Rada Justitia et Pax podkreśla, że sprawy ekologii należy traktować poważnie nie tylko ze względu na przerażające perspektywy niszczenia środowiska naturalnego, ale przede wszystkim po to, by troszczyć się o pokój.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Ukazał się letni numer kwartalnika Życie Duchowe, poświęcony roli uczuć w budowaniu relacji z Bogiem i ludźmi.
Katarzyna Stokłosa.
Większość ważnych wyborów życiowych często bowiem nie wypływa z przemyślanych argumentów rozumowych, ale ze spontanicznie rodzących się uczuć. Ważne więc staje się ich rozeznawanie i porządkowanie. Ksiądz Krzysztof Grzywocz w artykule Zazdrosna miłość zachęca, by uczyć się przeżywać zazdrość w sposób pozytywny. Uczucie to otwiera nas na świat wartości, a spotkanie z wartością bliźniego nie musi wywoływać w nas postaw destrukcyjnych. Wręcz przeciwnie, może stać się inspiracją do osobistego rozwoju, duchowego i ludzkiego. Podobnie prześladujące nas nieraz różnego typu obawy, o których w artykule kilka słów o naszych lękach, pisze ksiądz Alfons Skowronek. W numerze publikujemy również refleksję ojca Leona Nieściora na temat smutku w nauce Ewagriusza z Pontu. Nauka pontyjskiego mnicha z IV wieku o przyczynach smutku, jego skutkach i sposobach przezwyciężania z pewnością także nam w XXI wieku pomoże stawać się wieżą dla smutku niedostępną. Polecamy także artykuł ojca Błażeja Strzechmińskiego o uczuciach ojca Pio, w którym autor, między innymi w oparciu o listy świętego Stygmatyka oraz świadectwa osób znających go osobiście, stara się odpowiedzieć na pytanie, jakim człowiekiem był ojciec Pio. Surowym i szorstkim, czy czułym i łagodnym. Zachęcamy także do lektury rozmów duchowych, szczególnie wywiadu z ojcem Tadeuszem Spornym, uczestnikiem Powstania Warszawskiego oraz rozmowy z księdzem Witoldem Andrzejewskim zatytułowanej Komediant księdzem, w której ksiądz Andrzejewski opowiada, jak to się stało, że porzucił dobrze zapowiadającą się karierę aktorską, by wstąpić do seminarium i zostać kapłanem. Zapraszamy do lektury.
Ty żebraku z Grenady, nie umiem cię naśladować. Twojej miłości i siły, a chciałbym wiele dokonać.
Z racji 400-lecia obecności w Polsce zakonu szpitalnego świętego Jana Bożego, czyli Bonifratrów, zajrzymy dziś do pierwszego polskiego szpitala tej wspólnoty, a więc do Krakowa. To tam w roku 1609 powstał dzisiejszy szpital świętego Jana Grandego. Placówka działa nieprzerwanie od 400 lat. Przetrwała zabory, okres okupacji, a nawet nieprzychylne działania władz komunistycznych. Dziś to jeden z najprężniej rozwijających się szpitali oraz duma zakonu Bonifratrów. Audycja Rafała Łącznego.
Patronie Janie Boże, mężu litości i czynu, wyprosił Boga łaski na miłosiernych braci.
Historię pierwszego w Polsce konwentu, a więc i szpitala bonifraterskiego w Krakowie, podzielić można niemal na dwie równe części, mówi Marek Korbicki, dyrektor krakowskiego szpitala świętego Jana Grandego.
ten okres 400 lat bytności w Krakowie jest podzielony na prawie równe dwie części. 200 lat bonifratrzy byli w samym centrum miasta. Na rogu obecnych ulic Świętego Marka, Świętego Jana, w miejscu, gdzie dzisiaj jest Polska Akademia Umiejętności, został podarowany bonifratom przez Waleriana Montelupiego budynek, w którym bonifratrzy utworzyli, tak jak wszędzie, tam gdzie przychodzili, pierwszy w Polsce konwent, kościół i szpital. Z tego okresu pozostała polichromia z tego pierwotnego kościoła świętej Urszuli, którą to polichromię w ramach obchodów 400-lecia bytności zakonu w Polsce odnowiliśmy środkami i siłami zakonu i wmurowaliśmy tablicę w okolicach tej polichromii upamiętniającą te 200 lat.
Szpital w krótkim czasie stał się za mały, podkreśla brat Krzysztof Frączak, prowincjał polskiej prowincji bonifratrów.
Historia pierwszego konwentu pod wezwaniem świętej Urszuli, to jest 1609-1811-12. Tak jak to było w naszym zwyczaju, szpitale zakładane przez braci były małe. Na początku często było to 6, 10, 12, rzadziej 30 łóżek. I w takich warunkach funkcjonował pierwszy szpital. Jak wiemy ze źródeł historycznych, na początku XIX wieku temu szpitalowi nie wiedzie się najlepiej. Ma duże kłopoty finansowe. I tak w zasadzie kończy się historia tego konwentu świętej Urszuli, bo bonifratrzy przenoszą się na krakowski Kazimierz, do pomieszczeń większych, do klasztoru potrynitarskiego. I tu zaczyna się historia naszego konwentu na krakowskim Kazimierzu w 1812 roku. Pierwsza sala chorych jest zorganizowana w refektarzu, czyli miejscu, gdzie zakonnicy spożywają posiłki. Wtedy to właśnie Kraków przeżywa dużą epidemię. Bracia wykazują się dużą miłością wobec społeczeństwa, ponieważ nie tylko refektarz oddają na salę chorych, ale później i własne cele. Z wdzięczności społeczeństwo Krakowa darzy ich dużą sympatią, jak również wspiera ich finansowo, co pozwala im rozbudować szpital. I tak powstaje już szpital na ulicy Krakowskiej, na krakowskim Kazimierzu.
W kolejnych latach prowadzony przez bonifratrów szpital miał coraz większe kłopoty. Wszystko wskazywało na to, że placówka, jak i krakowski konwent zostaną zamknięte. Do miasta pod koniec XIX wieku przybywa jednak ojciec Letus Bernatek.
Przychodzi tak naprawdę, żeby z polecenia władz zakonu zlikwidować krakowski konwent. Bernatek zakochuje się w Krakowie, zakochuje się w krakowianach i w zasadzie doprowadza do sytuacji zgoła odmiennej. Przekonuje swoich współbraci na kapitule w Wiedniu. Nie, tego konwentu nie można likwidować. Wręcz przeciwnie. Szpital trzeba rozbudować. Wykorzystuje tu jako idealny powód do rozbudowy, poszerzenia działalności szpitala 50. rocznicę zasiadania na tronie Franciszka Józefa. Rozbudowuje szpital praktycznie do dzisiejszych rozmiarów, nadając mu na początku właśnie tytuł szpitala jubileuszowego. I w 1906 roku szpital zostaje oddany do użytku.
Krakowski szpital działał nieprzerwanie nawet w okresie II wojny światowej.
Co było szczególnie ważne dla tych, którzy chronili się przed represjami okupanta, a było to robione poprzez zatrudnianie i lekarzy, i pielęgniarzy, i pielęgniarki w szpitalu po to, aby ich chronić. Bywało tak, że było więcej lekarzy niż pacjentów w szpitalu i różne osoby poszukiwane przez gestapo w ten sposób się uchroniły przed losem, który był jednoznaczny.
Najtrudniejsze bodaj czasy dla kolebki zakonu w Polsce nastały w okresie powojennym. Bonifratrom odebrano praktycznie wszystkie prowadzone przez braci placówki, w tym szpital krakowski.
W tych domach, w których były działające szpitale, ale zostały nam odebrane i funkcjonowały one jako szpitale zarządzane przez państwo czy przez samorząd ówczesny, dochodziło również do różnych sytuacji. Taką sytuacją bardzo wymowną i przykrą dla moich starszych współbraci był rok 1957, kiedy to zamurowano drzwi łączące konwent i szpital. To bardzo dla nas obrazowało odcięcie nas od tego miejsca, gdzie realizowany był nasz charyzmat.
W roku 1997 szpital wreszcie powrócił do zakonu.
Ja zostałem dyrektorem w 1991 roku i jednym z moich pierwszych działań było rozpoczęcie dyskusji z władzami województwa o drodze do przekształcenia szpitala i powrotu szpitala do zakonu. I to się dokonało w 1997 roku i od 1 stycznia 1997 szpital wrócił do zakonu, będąc wówczas pierwszym w ten sposób przekształconym szpitalem, z publicznego w prywatny. Więc to była droga trudna, bo przecieraliśmy szlaki. Wcześniej nie było takich doświadczeń w Polsce.
W tej chwili w szpitalu pracuje ponad 300 osób.
Lekarze są na umowach cywilnoprawnych. Nie ma u nas umów etatowych lekarskich. Jesteśmy też jedną z pierwszych placówek, która tak szeroko zaczęła stosować umowy cywilnoprawne z lekarzami. Szpital finansowany jest w większości przez publicznego płatnika. Od początku samego byliśmy niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, czyli prywatnym, który 80% swoich świadczeń ma wykupionych przez płatnika. Innymi słowy, na te obszary chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, anestezjologia, oddział chorób wewnętrznych, poradnie specjalistyczne. Tam wszędzie pacjent może przyjść na bezpłatną usługę. 20% działalności jest działalnością odpłatną. Też w sposób czytelny anonsowaną, jakie że są i możliwe bytności w gabinetach specjalistycznych, jest możliwa operatywa w specjalnościach różnych, bo to jest i ortopedia, i urologia, i chirurgia naczyniowa, i neurochirurgia, i laryngologia, ale według czytelnych zasad. I to nie są wszystkie zabiegi z danej dziedziny, tylko są to wybrane, które są robione na wysokiej klasy sprzęcie i dające możliwość krótkiego pobytu.
Placówka dysponuje 130 łóżkami.
Myślę, że na pierwszy rzut oka trudno powiedzieć, że to jest szpital zakonny. Po atmosferze i po bytności jakiś czas i po obsłudze można to post factum, czy w trakcie bytności stwierdzić. Staramy się, żeby atmosfera była dobra. Raz na czas szpital organizuje akcje charytatywne. My organizujemy tak zwane dni samarytańskie, w których nasi specjaliści, nasze pracownie świadczą bezpłatne usługi, jak również usługi bez potrzeby skierowania do specjalistów. Więc jak mówię, myślę, że to można tylko stwierdzić po jakiejś bytności w szpitalu. Może to stwierdzić i sam pacjent, jak również jego rodzina. Nie są oddziały ogromne, że można się poczuć trochę jak w domu. Jest taki częsty kontakt osobowy pomiędzy pacjentem a personelem medycznym. Jest opieka duszpasterska kapelana na okrągło. Właściwie kapelan jest dostępny w każdej chwili. I dla pacjenta, i dla jego rodziny. I to czasem jest naprawdę bardzo ważne i dla rodziny, ale też dla personelu, że można w sytuacjach krańcowych mieć kontakt z kapelanem. Ja tego doświadczałem, jak pracowałem, bo pracowałem też jako lekarz w tym szpitalu przy zabiegach reanimacyjnych. Bytność osoby duchownej nieraz wydawało się, że jest wsparciem w powrocie pacjenta do świata. Ale też no, myślę, że dla pacjentów to jest ważne, że mogą skorzystać z posługi duszpasterskiej, ze spowiedzi. Doświadczenia są naszych kapelanów na przykład takie, że pacjenci na naczyniówce, którzy leżą wiele tygodni i nie potrzebują księdza, tak twierdzą, do końca pobytu, jak się dowiadują, że mają wyjść, to wtedy nagle się okazuje, że jednak chcą porozmawiać z księdzem i bywają takie spowiedzi po kilkudziesięciu latach.
Krakowski Szpital Bonifratrów staje się wręcz wzorcowym z racji swych niekwestionowanych osiągnięć. Placówka przyczyniła się m.in. do powstania tzw. systemu jednolitych grup pacjentów. Chodzi o system punktowy w rozliczaniu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
W zakresie naczyniowych procedur nasze działania i współpraca z funduszem, z centralą funduszu owocowała ustaleniem pewnych zasad rozliczeń, które potem poszły na całą Polskę. I jesteśmy i przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przez Ministerstwo Zdrowia zapraszani do tworzenia nowych zasad rozliczeń. My z tej racji, że jesteśmy niepubliczni, nie możemy się zadłużyć, a jednocześnie wykonujemy świadczenia tak jak każdy inny. Więc jeżeli my pokazujemy, że coś tyle kosztuje, to pewnie tyle kosztuje.
Warto dodać, że żaden z czterech szpitali prowadzonych przez Zakon Szpitalny Świętego Jana Bożego w Polsce nie jest zadłużony. Krakowski Konwent Bonifratrów prowadzi również aptekę oraz gabinety ziołolecznicze. I właśnie ziołolecznictwu poświęcone będzie kolejne spotkanie z Zakonem Szpitalnym Świętego Jana Bożego.
Idąc za Janem Bożym, pragniemy uświęcać swe życie.
A na kolejne spotkanie z Bonifratrami w imieniu Rafała Łącznego zapraszam Państwa w przyszłą środę. Dziś dziękuję za wspólnie spędzony czas. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.